Więc teraz, synowie, słuchajcie mnie. Szczęśliwi, co dróg moich strzegą. Umiłowani gospodarze, polscy gospodarze i gospodarze Polski, a jednocześnie umiłowane Boże dzieci, bo gdy tutaj stajemy w domu Maryi, Matki Jezusa Chrystusa, czujemy się znowu jak dzieci, jak Boże dzieci, a jednocześnie jak uczniowie Jezusa Chrystusa, którzy chcą nieustannie, niezmiennie na Niego patrzeć, Jego słuchać, od Niego się uczyć i z Nim swoje życie przeżywać. Błogosławione są stopy Wasze, które dzisiaj przyprowadziły Was tutaj, na Jasną Górę, na tę szczególną, wyjątkową modlitwę, modlitwę dziękczynienia i modlitwę błagania. Błogosławione są kolana Wasze, na których w nieustannej, odwiecznej procesji błagania i przebłagania podążacie dookoła ołtarza w kaplicy Matki Bożej, jednocześnie dookoła jej tronu. Kapłani kolejni wychodzą ze mszą świętą, godziny mijają i wieki podobnie mijają, a naród, także gospodarze i gospodynie, na kolanach idą przez tę jasnogórską Golgotę. Na ołtarzu ofiara Chrystusowa, męka Pańska i zmartwychwstanie Pańskie, a lud przez tę Golgotę na kolanach podąża, do krzyża się przytulając i przy Matce się zatrzymując i na nowo potwierdzając: Twoimi jesteśmy dziećmi. Dopóki na kolanach przez Jasną Górę, przez tę kaplicę idą rodzice i dzieci, tak jak i dzisiaj, także dzieci 3-4-letnie, na kolanach, tuż obok swojego ojca, tuż obok swojej matki, dopóty możemy Panu Bogu ze spokojem zawierzać i pokolenie obecne, i pokolenia kolejne polskiego narodu. Błogosławione umysły Wasze, które gdy analizujecie sytuację aktualną i widzicie te wszystkie niepokoje i nadzieje, ku Bogu zwracają pytania najważniejsze i od Boga chcą otrzymywać odpowiedzi najważniejsze. Błogosławione dłonie Wasze, gospodarskie, upracowane, tak często popękanej skórze, tak często ręce Wam po całym dniu pracy zwisają niemal bezwładnie, wydawałoby się bezsilne, do momentu, dopóki znowu nie trzeba pracy podjąć. Błogosławione te dłonie, którymi ziemię uprawiacie, ziarno w nią wrzucacie i chleb z niej przy Bożym błogosławieństwie pozyskujecie. I błogosławione serca Wasze, bo przecież dzisiaj darem serca przynosicie te przepiękne, strojne, dożynkowe wieńce. Miałem okazję na nie chwilę popatrzeć z bliska. Ileż tam jest cząstek Waszego serca i tych strun różnorakich, które w Waszym sercu i miłością, i lękiem, niepokojem i nadzieją rozbrzmiewają. Patrzę po tych wieńcach. Są tam wizerunki Matki Najświętszej, są jej kapliczki i jej trony. Patrzę po tych wieńcach. Są dorodne kłosy, kwiatami przyozdobione, jak wieńce triumfalne i radosne. Są też na tych wieńcach przeróżne symbole codziennej pracy, od kształtu łodzi po bochen chleba i przeróżne znaki, którymi życie swoje codzienne chcecie wyrażać. Są tam też struny, które ciągle brzmią niepokojem, pytaniami w ostatnich miesiącach, bo też zauważyłem i słowo Katyń, i Smoleńsk. I są też na tych wieńcach znaci najpiękniejsze i najbardziej chyba istotne są znaki krzyża. Może nie jednemu i nie jednej z was, gdy z tych prostych kłosów układaliście znak krzyża, zadrżało serce, że przecież z waszych dłoni powstaje znak zbawienia. Umieszczaliście ten znak krzyża na większości wieńców, czując sercem, że jest ważny, że on tutaj jest centrum i istotą, bo tu przecież chodzi o Jezusa Chrystusa. Takich was, gospodarze polscy, pozdrawiam i gospodynie polskie, i wszyscy, którzy przy polskich gospodarzach stajecie, aby dzisiaj razem z nimi ten urobek polskich dłoni i umysłów, polskich serc i polskich pól przedstawić Bogu przez Maryję tutaj na Jasnej Górze. A jednocześnie pozdrawiam was właśnie jako gospodarzy. To jest słowo szczególne. Myślę, że studium językowe by się przydało, aby źródło słów dobrze rozpoznać i wyjaśnić, bo źródło słów tego słowa nie tyle sięga do rolnictwa, nie tyle do samej uprawy ziemi. Źródło słów tego słowa sięga do odpowiedzialności. Źródło słów tego słowa sięga do służby drugiemu, do służby rodzinie i służby narodowi. Źródło słów tego słowa oznacza zarządzanie odpowiednie, odpowiedzialne, zgodne, świadome, że jest dokonywane w imieniu samego Boga. To Bóg staje przed nami jako pierwszy i najważniejszy gospodarz. Z jaką troską, jak pieczołowicie, i z jaką miłością, i z jaką radością Bóg kształtował oblicze tej ziemi. Z jaką nadzieją postawił pośrodku tej ziemi koronę stworzenia swojego, człowieka. Na swój obraz go ukształtował, zdolnego kochać i zdolnego pracować, zdolnego się cieszyć i zdolnego cierpieć. Takiemu człowiekowi on, gospodarz dziejów, powierzył gospodarowanie sprawami tej ziemi. Mówi słowo Pisma Świętego w polskim języku, postawił człowieka, aby ten panował nad zwierzętami, nad ptactwem, nad całą ziemią. W rzeczywistości, aby gospodarował. Zbiega się gdzieś w polskim języku to słowo panować i to słowo gospodarować. Ale szkoda, że w ostatnich pokoleniach, a może i wiekach, to słowo panować nabrało tyle treści władania ludźmi, decydowania zamiast ludzi, rozkazywania ludziom, a nawet przymuszania ludzi. Szkoda, że to słowo gospodarowanie, odpowiedzialne zarządzanie, tak zostało ograniczone tylko do uprawy ziemi. A może dobrze, bo przecież nie ma chyba drugiego obszaru tak blisko sprzęgniętego z Bożą mocą stwórczą, jak posługa rolnika, gospodarza, i może właśnie od waszej pracy codziennej, od waszego serca, od waszej odpowiedzialności odbudować można to słowo dla całej gospodarki, dla wszystkich, którzy tę gospodarkę współtworzą, którzy ją organizują, którzy ją planują, bo może właśnie dzięki wam uda się na nowo temu słowu przywrócić tę istotną treść. Mamy być gospodarzami tak, jak Bóg chciał, byśmy gospodarzami byli. To słowo gospodarz i to słowo pan, panowanie, w innych językach słowiańskich ciągle się splata, jak chociażby w liturgicznej aklamacji powtarzanej w obrządku wschodnim Gospodi pomyłuj, co oznacza Panie, Gospodarzu, bądź łaskaw, bądź miłosierny, przebacz, wesprzyj, poprowadź i umocnij, Gospodarzu. Spróbuj, siostro i bracie, ile razy w tekstach modlitewnych słyszeć będziesz słowo Panie Boże. Wyobrażaj sobie, że z Twojego serca niesie się modlitwa Boże, Gospodarzu. Ucz nas gospodarowania. Siostry i bracia, gospodarze, zatrzymuję się razem z Wami przy niezwykłym, głębokim i bardzo treściwym pierwszym czytaniu z dzisiejszej liturgii. Czytanie z Księgi Mądrości, a więc z księgi, która ma służyć mądrości człowieka. Od Boga pozyskana mądrość ma służyć ludziom, by byli mądrzy. Pan mnie stworzył, swe arcydzieło. Mądrość, którą Bóg daje ziemi, w którą Bóg ziemię wyposaża i w którą człowieka wyposaża, jest arcydziełem Bożym. Wiele jest dzieł Boga, pięknych, zachwycających, dla Boga radosnych. Widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre, ale mądrość jest arcydziełem Boga. Ta mądrość jest osadzona u źródła istnienia stworzenia. Mądrość przenika całe dzieło stworzenia. I dopóki całe dzieło stworzenia żyje tchnieniem Bożej mądrości, dopóty jest bezpieczne, dopóty jest z Bogiem zjednoczone i dopóty swoje zadanie spełni właściwie. Gdy to dzieło stworzenia, a szczególnie człowiek pośrodku tego dzieła, od tej Bożej mądrości odstępować zacznie, pojawią się następne rysy, pęknięcia, skazy, cierpienia, rany i ból. Gospodarze polscy, dzisiaj przybyliście tutaj, aby dziękować Panu Bogu za to, że możecie być gospodarzami na ziemi, którą uprawiacie, w tej cząstce Polski, którą wypracowujecie, za którą cierpicie, o którą się modlicie i którą dzisiaj Bogu na nowo zawierzacie jako jedynemu i najważniejszemu gospodarzowi dziejów, narodów, państw i spraw. Przynieśliście tutaj w tych dorodnych wieńcach kłosy, dobierane pieczołowicie, dobierane z troską i z miłością, bo to przecież na Jasną Górę, bo to przecież dla Pana Boga. Muszą być piękne. A ja, patrząc na tegoroczne wieńce, w niektórych widzę kłosy także poczerniałe. Można sobie postawić pytanie, skoro te poczerniałe kłosy znalazły się w dożynkowym wieńcu, to znaczy najpiękniejsze zostały wybrane, inne kłosy są jeszcze słabsze, jeszcze bardziej czarne, jeszcze bardziej chude, jeszcze bardziej przykrość wzbudzające w gospodarskim sercu, bo gospodarz dał wszystko, co mógł. Okazało się, że w tym roku czyżby Bożego błogosławieństwa było mniej? Bo najpierw patrzyliśmy z lękiem na zasoby śniegu na polskiej ziemi i wielu pytało, jakie to powodzie będą wiosną. O dziwo, nie było wtedy powodzi. Ten śnieg ogromny znikł, stopniał, spłynął, wyparował. Pan Bóg pokazał, że jest w stanie te potężne zasoby wody w zasobach śniegu skumulowane po swojemu rozprowadzić i przygotował przedpole dla pracy, dla całego sezonu. A potem kolejne zdziwienie. Skąd tyle wody w rzekach? przecież deszcze nie były aż tak nadzwyczajne. Były obfite, ale żeby aż tyle. Dlaczego te wały tak puszczają? Dlaczego przemiękają? Czemu się przerywają? Ból poszedł przez polską ziemię. I jeszcze ten ból się nie ukoił, gdy poszła druga fala. Następne. I znowu gminy nadwiślańskie i domy nadwiślańskie i serca nadwiślańskie są ściśnięte. Czy ta fala kolejna i teraz przejdzie spokojnie? Czy nie porozrywa tych wałów nawilgłych? To są pytania, które stawiamy w tym roku Panu Bogu samemu. Dlaczego? Czy to są przypadki? Czy też, Boże, coś chcesz powiedzieć? Tym bardziej, że pośrodku tych doświadczeń, pośrodku tych słów, które Bóg ziemi daje, które kieruje do nas, dotknęło nas cierpienie to szczególne, które zatrzymało naród na wiele dni. 10 kwietnia, samolot rządowy, Smoleńsk, Katyń, prezydent Rzeczypospolitej. Panie Boże, to przecież było święto miłosierdzia. Wigilia tego święta, podobnie jak 5 lat temu. Panie Boże, co to może oznaczać dla nas? Jak mamy to rozumieć? Co chcesz nam powiedzieć? Nie ma na to odpowiedzi jednoznacznej, co Bóg chce powiedzieć. Ale bez wątpienia, gdy są takie sytuacje, to Bóg mówi. Trzeba tylko na Niego serce swoje otworzyć. Jego pytać i Jego słuchać szczególnie uważnie, żeby nie przeoczyć też przeróżnych okoliczności, uwarunkowań i kontekstów. By nie tylko ludzkie głosy wtedy słyszeć, ale przede wszystkim wtedy, by słyszeć głos samego Boga. Więc teraz, synowie, słuchajcie mnie. Szczęśliwi, co dróg moich strzegą. Dlatego, drodzy gospodarze, na waszych wieńcach dożynkowych jest tyle orłów i tyle krzyży i tyle figurek Matki Bożej. Powracam z dawnych lat. Obraz polnych dróg. Kilkadziesiąt metrów zaledwie od naszego rodzinnego pola, od naszego gospodarstwa. Rozwidlenie polnych dróg i stojący tam żelazny krzyż. Pod ten krzyż chodziło się, gdy mama kazała dziecku: idź tam, zobacz, czy kwiatów nie trzeba świeżych postawić, to urwij na miedzy i tam postaw. A gdy się żniwa kończyły, to mama wyplatała wtedy specjalny wieniec i wysyłała: idź tam, zawieś na krzyżu. Niech będzie znakiem, że pamiętamy, że dziękujemy, że jesteśmy wdzięczni. Ten krzyż i inne krzyże przydrożne stawały się wyznacznikiem swoistego miejsca w podążaniu poprzez drogi, bo na pytanie, gdzie jesteś, mówiło się często: za krzyżem albo przed krzyżem. To był punkt odniesienia na ludzkich, gospodarskich drogach. I nikogo nie dziwiło, a zawsze z szacunkiem każdy patrzył, czy ten bardziej pobożny, czy ten mniej pobożny, gdy przed krzyżem przydrożnym gospodarz, przejeżdżając, przechodząc, skłaniał głowę, zdejmował czapkę, albo gdy się chwilę zatrzymywał, a nawet gdy dłużej się zatrzymywał i trwał na modlitwie. Mam w oczach wielokrotny obraz kogoś, kto zanim pracę na polu rozpoczął, przy krzyżu się zatrzymywał i pacierz przy przydrożnym krzyżu mówił, bo ten krzyż był wrośnięty w polskie drogi, był wrośnięty w polskie pola, bo ten krzyż był znakiem, że gospodarz pamięta, iż najważniejszym gospodarzem jest sam Bóg. Dopóki na polskich polach i przy polskich drogach krzyże są bezpieczne, dopóki każdy, kto szczerym sercem krzyż stawia albo się przy krzyżu zatrzymuje, może się bezpiecznie modlić, Polska jest bezpieczna. A w momencie, gdy modlitwa przy krzyżu wzbudza publiczne zdziwienie, a nawet agresję, trzeba sobie postawić pytanie o bezpieczeństwo polskiego ducha i o to, czy umiemy przy krzyżu stać. Polacy od wieków krzyż rozpoznawali. Polacy od wieków przy krzyżu czuli się bezpiecznie. Polacy od wieków przy krzyżu czuli się bezpiecznie, a jednocześnie ile razy świętowali coś ważnego albo cierpienia przeżywali, szli pod krzyż. A gdy pod krzyż dojść nie mogli, to krzyż stawiali przy sobie, aby być na Golgocie, aby być do krzyża przytulonym, bo przy krzyżu jest źródło rzeczywistej mocy ducha. Przy krzyżu jest źródło siły myśli, siły woli, siły decyzji. Przy krzyżu jest najlepsza weryfikacja, co jest dobre, a co nie jest dobre, co warto czynić, a co zaniechać należy. I są miejsca takie, jak plac w Warszawie dawniej zwany Placem Zwycięstwa, teraz plac marszałka Piłsudskiego, na którym stanął prorok naszego pokolenia Jan Paweł II. I z tego placu mówił, że Polski nie sposób zrozumieć do końca bez Chrystusa. I z tego placu wołał, niech zstąpi Duch Twój, niech odmieni. To na tym samym placu stanęła potem trumna z ciałem wielkiego prymasa tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ten plac pozostał święty, pozostał godny, pozostał o randze specjalnej, o mocy specjalnej dla wszystkich, którzy tam stawali i nawet krzyża jeszcze nie było. Wiele osób tam jechało i mówiło tu, tutaj był ten ołtarz i stąd nauczał Jan Paweł II, to stąd padły te słowa. A gdy potem była taka możliwość, to stanął tam krzyż. Tak jak stanęły krzyże na placu Poznania, jak stanęły krzyże pod bramą stoczni, jak stanęły krzyże w dziesiątkach, setkach i tysiącach miejsc na polskiej ziemi, które się wpisały w duszę, wpisały się w myśli i wpisały się w serca ludzkie. Nie dlatego to miejsce jest ważne, że krzyż tam postawiono, ale krzyż tam stanął dlatego, że to miejsce jest ważne. Polscy gospodarze, o waszych krzyżach przydrożnych, przy polach waszych, pamiętajcie, o te krzyże zadbajcie, dlatego, że pola wasze są ważne i drogi przy waszych polach są ważne i praca wasza jest ważna i te przydrożne krzyże na polnych drogach stawiane o tym przypominają, o tej współpracy z Bogiem samym. Patrzę po waszych wieńcach dożynkowych i te krzyże z kłosów pieczołowicie układane rozpoznaję jako znak wiary. Bo może ktoś zapytać, w jaki sposób krzyż powstaje jako znak kultu i znak modlitwy? Czy musi być poświęcony, czy nie musi być poświęcony? A ja dam przykład bardzo prosty. Wichura zerwała z drzewa, złamała dwie gałęzie. Padły przypadkowo na wietrze, padły na znak krzyża. przychodziły setki ludzi i patrząc na to, mówiły dwie gałązki. Aż przyszedł ktoś, kto spojrzał i zbulwersowany mówi: tutaj krzyż. I patrząc na ten znak, przypadkowo ułożony, zaczyna bluźnić Bogu i stanął ktoś obok, powiedział: przestań, nie bluźnij, bo jeżeli patrząc na ten znak widzisz krzyż i o Bogu myślisz, to jest to w tym momencie dla ciebie znak święty, znak zbawienia. Można i z kłosów zbóż krzyż ułożyć i będzie to znak zbawienia, jeżeli nie jest tylko dekoracją, ale jest z serca wypowiedzianym słowem: wierzę, Panie, zarać mojemu niedowiarstwu. Jesteście tutaj, drodzy gospodarze, z całej Polski, od łagodnego Podlasia. Przez uczciwe, rzetelne ziemie lubelskie i Podkarpacie, przez pracowitą Małopolskę, przez gospodarną i zaradną Polskę centralną, aż do ziem tych szczególnych na północy, a także nad Odrą i Bałtykiem. Pozdrawiam teraz w sposób szczególny gospodarzy z Pomorza Zachodniego i dziękuję, że wiosną wczesną tego roku właśnie z Pyrzyc mogliśmy przeżywać rekolekcje radiowe dla rolników, dla ludzi wsi. Jesteście tutaj z całej Polski i sprawy całej Polski tutaj przynosicie. Przynosicie jako wasz krzyż. Dla jednych z was ten krzyż gospodarskiej pracy jest jak bochen chleba, na którym gospodyni z sercem i z wiarą kreśli znak krzyża, zanim ukroi pierwszą pajdę. Dla innych z was ten krzyż, który tutaj przynosicie, jest jak krzyż Chrystusa, do którego dźwigania zostaliście przymuszeni, jak Szymon na drodze krzyżowej. Może wbrew sobie miał inne plany na ten czas. Ktoś tam na niego już w domu czekał, a tu go przymusili. Nie bardzo chciał, ale podjął, gdy spojrzał na tego skazańca, zobaczył, że trzeba ten krzyż ponieść. A może ten krzyż po prostu przytulacie do serca, bo to jest krzyż Jezusa Chrystusa, krzyż Bożego Syna, bo w tym krzyżu jest znak naszego zbawienia. A może ten krzyż niesiecie poprzez słabnące wasze zdrowie, poprzez przychylony już kręgosłup, poprzez słabnące siły. I to jest krzyż cierpienia osobistego. A może przynosicie tutaj krzyż inny, krzyż trosk. Co będzie z moim gospodarstwem, bo syn wolał za granicę pojechać i tam sprzątać i zamiatać, niż na gospodarstwie polskim pracować, bo mówi, że to nie jest przyszłość. I ten ból ojca, który nie widzi swojego następcy, ból matki, która widzi, że starzejące się dłonie muszą poprowadzić cały dom i obejście, to jest krzyż. Co dalej z tą ziemią? A może są jeszcze inne krzyże, bardzo różne, przeżywane przez was jako znak waszego cierpienia, niezrozumienia, a często nawet krzywdy, jak w tej konkretnej sytuacji, o której słyszałem kilka tygodni temu. Rozmowa chyba hodowców drobiu. Musieli zamawiać i muszą zamawiać specjalny drób ze specjalnych ferm, podobno szlachetny, podobno z certyfikatami. I dziwią się, że zanim jeszcze będzie dostarczony, muszą wcześniej całą kwotę zapłacić, a potem, gdy im się dostarcza, to muszą przyjąć bez dyskusji i nawet kwitów często im nikt nie daje, poza tylko prośbą: podpisz, że otrzymałeś. To jak to jest, gdy my dostarczamy towary do supermarketów czy do hurtowni dużych, to my mamy czekać na wypłatę miesiąc, dwa i trzy, A gdy my zamawiamy towar, to my musimy miesiąc wcześniej czy dwa miesiące wcześniej zapłacić całość. Dlaczego to jest tak? Dlaczego gospodarz jest traktowany inaczej niż każdy inny przedsiębiorca? I to są wasze krzyże. To są te krzyże bardzo konkretnych pytań na Pomorzu Zachodnim i w innych miejscach Polski, gdzie polski gospodarz mówi, chciałbym powiększyć gospodarstwo i areał. I staje do przetargów. I okazuje się, że nawet kredyt hipoteczny chcąc wziąć, nie jest w stanie uzbierać całej kwoty, bo na przetargu musi zapłacić więcej. A bank mówi, że według bankowych wyliczeń ta ziemia jest warta mniej i stoi w rozterce i dom zastawi i obecne gospodarstwo i maszyny i wraz za mało i kupić nie jest w stanie i patrzy bezradny, jak przychodzi ktoś, kto ma szansę dostać kredyt w obcym banku, bo obce banki dla swoich te kredyty mają. Nawet często dofinansowania państwowe albo rozłożone są na raty i staje bezradny. I staje bezradny, chcąc gospodarować na polskiej ziemi, po polsku i dla Polski. I nie może, bo na starcie już przegrywa z tymi, którzy mają wsparcie dodatkowe. Cieszą wszystkie słowa troski. Wszystkie słowa pamięci, wszystkie słowa dobrych planów, ale gospodarz polski przywilejów nie czeka. Gospodarz polski chce tylko być traktowany na starcie, tak samo jak i inni na polskiej ziemi. I o to się modli, i o to prosi, i o to woła, i niech woła, aż to uzyska. Przynosicie tutaj wśród tych różnych krzyży także krzyże nadziei. Tym szczególnym znakiem nadziei, a jednocześnie krzyża, jest rodzinność polskiego gospodarowania. Tak się przecież przyjęło od dawna, że rodzina na gospodarstwie pracuje, także małe dzieci już uczestniczą w pewnych pracach, które mogą bezpiecznie wykonać i są dumne, że stają przy ojcu i razem pracują, że razem z mamą coś tam szykują, są dumne z tego. To jest specjalna, dodatkowa szkoła domowa, szkoła domowego życia, domowego gospodarstwa. W takim rodzinnym prowadzeniu gospodarstwa każdy ma swoje zadania, każdy ma swoją odpowiedzialność i każdy ma swoją szansę, aby wspólnie chleb przygotowywać, i wtedy go wspólnie pożywać, zgodnie z tym, co święty Paweł mówił, kto nie pracuje, niech nie je. I są te rodzinne gospodarstwa, tylko pytanie, na czym polega ta rodzinność gospodarowania? Nie tyle gospodarstwa, ile gospodarowania. Czy to jest kwestia wielkości, czy jednak metody prowadzenia gospodarstwa? Bo w tej rodzinności pracy przecież jest przede wszystkim to, że się nie wylicza czasu. Tu nie ma etatów, tu nie ma 8 godzin, tu nie ma 40 godzin na tydzień, tu nie ma premii, tu po prostu trzeba zrobić wszystko, co trzeba zrobić i to musi być zrobione, bo nikt tego za mnie nie zrobi, jeśli ja tego w tym momencie nie pójdę, nie zrobię. I na nic tu zwolnienie lekarskie i na urlop nie ma czasu. To trzeba teraz zrobić. I to jest, niezależnie od czasu, od godzin, znak rodzinności gospodarowania. Jeden z istotnych. Zupełnie inaczej może patrzeć na gospodarstwo ktoś, kto mieszkając gdzieś w dużym mieście, z Warszawą włącznie, zarządza jedynie tym, co się dzieje na jego polu, którego jest właścicielem albo dzierżawcą. On tam osobiście rąk nie wkłada. On osobiście tego brudu, czy kurzu, czy błota nie poczuje. On jest zainteresowany rocznym uzyskiem i ma prawo, skoro dysponuje tym gospodarstwem. Taki może mówić o sobie, że jest przedsiębiorcą rolnym, ale to nie jest gospodarowanie rodzinne. A w tym gospodarowaniu rodzinnym przecież jest wspólnota. Tam się nie rozlicza, nie dzieli. To musi wykonać mężczyzna, a to kobieta, gdy trzeba, stają razem i ręka w rękę we wspólnocie. To wszystko się przeprowadza, wykonuje i przeżywa i ta praca wtedy jednoczy dodatkowo. Ileż wtedy jest okazji, aby słowo powiedzieć dobre, aby okazać życzliwość, aby wesprzeć, podtrzymać, zastąpić, aby okazać, jak droga jest ta osoba. Żona dla męża, mąż dla żony, dzieci dla rodziców, rodzice dla dzieci. Jaka troska wzajemnie o siebie. Daj, poczekaj, podtrzymam cię, wesprę cię. To jest ta rodzinność przeprowadzania, wspólnotowość przeprowadzania tego typu prac. Ta rodzinność zresztą wykracza często u gospodarzy poza bramę i poza płot. Bo stają sąsiedzi razem we wspólnocie, gdy się coś dzieje dobrego i stają sąsiedzi razem we wspólnocie, gdy się coś dzieje złego. I nie ma wtedy twoje i moje, stajemy razem, bo jesteśmy wspólnotą tej wioski, znamy się od dawna, rozumiemy i chcemy być razem. I to jest ta rodzinność gospodarowania, oby ten przymiot polskich gospodarzy pozostał i w następnym pokoleniu. Coraz trudniej o to, bo tam, gdzie jeszcze lat temu 30, 40, było 30, 50 gospodarzy w wiosce. Dzisiaj jest często 2 albo 5. Trudniej jest o taką współpracę, ale tym bardziej jest cenna i tym bardziej oczekiwana. Patrzymy na to rodzinne prowadzenie wielu spraw. Z jakim uznaniem patrzymy na mnożące się i dobrze koła gospodyń wiejskich, zespoły, grupy różne. Wszyscy, którzy mając kilka godzin czasu, często ukradzionego nawet wieczorem z odpoczynku, chcą po prostu być razem, razem upleść, razem ugotować, razem zagnieść, razem spożyć, razem uszyć stroje, razem się czegoś nauczyć, razem przeżyć święto i jak trzeba razem się modlić i razem pracować. Trzeba także w tych ubożejących w zasoby młodzieży i ludzi w sile wieku wioskach tę rodzinność całej wioski zabezpieczać, chronić i pokazywać młodemu pokoleniu, to jest cenne, to jest piękne. Takie zjednoczenie jest możliwe na wiosce, w mieście już mniej. Niesiecie, kochani, przeróżne swoje krzyże. Te małe krzyże z kłosów zbóż, uwite na wieńcach dożynkowych, są znakiem całego bogactwa waszego życia, ale też są znakiem tych różnych nadziei waszego życia, a znakiem szczególnym tego jest rodzinność. A więc rodzina, która także pracując na gospodarstwie, z tego gospodarstwa bezpośrednio ma prawo pożywać chleb, bezpośrednio ma prawo spożywać owoce, warzywa. Zobaczcie, nikt nie dyskutuje, gdy idzie gospodyni do ogródka przy domu i rzodkiewkę urwie i sałaty przyniesie. To jest oczywiste. Wyhodowała to sama, ma prawo to z rodziną spożyć. Podobnie należałoby patrzeć na rodzinność pewnych prac i pożywania z owoców własnej pracy na potrzeby własnego gospodarstwa. Nie wszystko musi iść przez kwity. Gospodarz ma prawo to, co sam uzyska, sam spożywać bezpośrednio, bo on to wypracował. Kochani moi, niesiecie wśród tych krzyży także krzyże Polski, całego narodu, bo to wy jesteście ci, którzy żywią i bronią, którzy modlą się za ojczyznę i ojczyznę kochają, którzy polską ziemię rozumieją i czują w swoich dłoniach, a ci lepsi to nawet i czują zapach, podnosząc grudkę ziemi, czując jej zapach, mówią, jeszcze nie czas na zasiew albo na sadzenie ziemniaków, albo czując ten zapach, mówią, już czas. To są artyści miłości do polskiej ziemi. Polska ziemia chce wykarmić wszystkich. Polska ziemia chce dać chleb wszystkim, którzy są na tej ziemi. Każdy, kto na tę ziemię przychodzi, kto tę ziemię pokocha, kto tej ziemi chce być wdzięczny, kto chce tę ziemię zasobną, zagospodarowaną przekazać kolejnemu pokoleniu, każdy, kto tak myśli i kto przed Panem Bogiem to zadanie podejmuje, to jest syn tej ziemi, to jest córka tej ziemi, niezależnie od tego, jakie nosi nazwisko i jakim językiem mówi. Jeśli tę ziemię kocha i chce ją jako polską, zasobną, gospodarną przygotować dla pokolenia następnego, to jest syn i córka tej ziemi. Tak było w Polsce przez wieki, tak było przez pokolenia i tak jest i dzisiaj, bo przecież jesteśmy gościnni i otwarci, ale trzeba nam wiele myśleć i wiele pracować jako narodowi nad rodzinnością naszego życia narodowego, nad rodzinnością i tą wspólnotowością naszego życia narodowego. 30 lat temu przywołujemy to od tylu dni. Ruch Solidarności i Wspólnota Solidarności przeniknęła polską ziemię, poprowadziła polskie myśli, zjednoczyła polskie serca i poprowadziła ta idea Solidarności i myśl Solidarności w kolejne miesiące i w kolejne lata. Dzięki tej myśli przetrwaliśmy lata stanu wojennego. Dzięki tej myśli, marząc o Solidarności, o tej Polsce rodzinnej, o tej Polsce wzajemnie za siebie odpowiadającej, współpracującej, zagospodarowanej, tej Polsce, która jest domem, myśląc, idziemy w kolejne lata i teraz od 20 lat, z nadzieją w kolejne wybory, z nadzieją w kolejne kadencje. Ale tę nadzieję trzeba też Bogu przedstawić. Ile trzeba modlitwy za Polskę, za naród i za relacje społeczne i za ducha narodowego, abyśmy pozostali wsłuchani w Boga i wpatrzeni w Boga i Bogu poddani, a wtedy będziemy rodziną. Brzmią słowa Maryi, tutaj z Jasnej Góry szczególnie silnie. Uczyńcie wszystko, co mój syn wam powie. I napełnili stągwie aż po brzegi. Już bardziej wierni być nie mogli, już bardziej dokładni być nie mogli. Nie dyskutowali, panie, ta stągiew trochę się nie nadaje. Napełnili aż po brzegi. Dlaczego? Bo tak powiedział Syn Maryi, Jezus Chrystus, bo tak On powiedział. Chcieli być wierni, chcieli być dokładni. Kochani moi, ileż w nas jest dyskusji z Bogiem, ile w nas jest dyskusji i podważania często tych słów, które Bóg daje, włącznie z tym słowem najważniejszym, które jest wpisane w ten świat jako struktura natury świata, jako zasada organizacji każdego organizmu, z organizmem człowieka włącznie. Ta natura, ta struktura świata, roślin, zwierząt, także ludzkiego ciała, ma swój porządek, ma swój ład. Mówimy, ład genetyczny. Pan Bóg ten ład dał. Są to jak drogi, które pozwalają przemieszczać się, łączyć się i krzyżować. Od dawna człowiek wie, dobry gospodarz, że można krzyżować różne odmiany i jeżeli się naturalnie połączą i pokażą, że mają walory dodatkowe, są lepsze smakowo, są bardziej dorodne, są trwalsze, mówimy wtedy o nowszych odmianach, ale zgodnie z naturą, którą Bóg wszczepił w ten organizm pozyskiwane. To jest mądrość wielu, wielu pokoleń gospodarzy. Ale nie należy tej natury przymuszać i gwałcić laboratoryjnie, łącząc, aby na siłę tworzyć nowe odmiany. Wystarczy tych możliwości, które Bóg sam wszczepił. Przymuszanie natury do tworzenia nowych odmian, chociażby się wydawało, że dadzą więcej chleba, że będą trwalsze. Przymuszanie, gwałt na naturze jest zawsze niebezpieczny i zawsze się obraca na szkodę tych, którzy tego dokonują. To dotyczy organizmów roślinnych, to dotyczy organizmów zwierzęcych, to dotyczy także ludzkiego ciała. Także ludzkiemu ciału Pan Bóg zakodował pewne naturalne możliwości i te naturalne możliwości należy wykorzystywać w mądrości i współpracy mądrej z Bogiem. A jeżeli ktoś chce w laboratorium naturę przymuszać, w pewnym sensie przymuszając Pana Boga, aby powołał nowego człowieka, to te próby laboratoryjne jako gwałt na naturze zawsze wcześniej czy później obrócą się przeciwko człowiekowi. Na polskiej ziemi tę mądrość mieć musimy. Bo Maryja powtarza niezmiennie, uczyńcie wszystko, co mój syn wam powie, co jest zgodne z Bożym porządkiem. Niech będzie chronione, wspierane, niech będzie Bogu przedstawiane i wymadlane. Bez gwałtu na naturze, bez gwałtu na Panu Bogu, bo wtedy jest to niegodne, bo wtedy jest to grzeszne. Do was tak naprawdę pytania są kierowane i propozycje o genetyczne modyfikacje. Wsłuchujcie się, czytajcie, rozważajcie. Decydujcie wy, co w waszym gospodarstwie ma być, a czego ma nie być. Ale pamiętajcie, by to wszystko było po Bożemu czynione i według odpowiedzialności przed Bogiem. Bo kiedyś przed Bogiem i też to pytanie padnie i odpowiedzi będziesz ty udzielał za twoje gospodarstwo. Spróbuj być wolnym gospodarzem, żebyś ty mógł decydować, co w twoim gospodarstwie jest uprawiane. A ponieważ są to pytania, które przez Polskę się przetaczają, o których Polska dyskutuje, dlatego trzeba nam się wszystkim za Polskę bardzo modlić. Myślę, że gdyby co dziesiąty Polak i Polka regularnie się za ojczyznę naszą modlili, co dziesiąty zaledwie, zupełnie inaczej polskie myślenie by mogło wyglądać, zupełnie inaczej polskie życie społeczne i kulturalne i polskie życie rodzinne i polski dom byłby o wiele bardziej otwarty, przyjazny i bezpieczny. Siostro i bracie, mówię to do ciebie z jasnej góry. Gospodarzu, gospodyni, wszyscy, którzy też stoicie przy gospodarzach, wy się umiecie modlić za swoją rodzinę. Wy się umiecie modlić za swojego męża, żonę, za swoje dzieci. Bardzo dobrze. I w tych modlitwach trwajcie i wspólnie się módlcie, obyśmy jeszcze umieli, jako rodzina polska, nasz polski dom modlitwą otoczyć. Ja to usłyszałem poza granicami Polski. W innym narodzie. że jeżeli co dziesiąty członek tego narodu będzie się modlił za swoją ojczyznę regularnie, jego sprawa, jak często, ale regularnie, odmieni się życie narodu. Po kilku latach odmienia się oblicze tego narodu. Nie pytaj, o który naród chodzi, sam to obserwuję, ale powtarzam tę prośbę i tę możliwość przedstawiam. Za Polskę się módlmy często, bo to jest nasz dom. Więc teraz, synowie, słuchajcie mnie. Szczęśliwi, co dróg moich strzegą. Rozejrzyj się po polskiej ziemi, rozejrzyj się po drogach twojej rodziny, po drogach twojej pracy i twojego świętowania. Niech to będą Boże drogi, a ty te Boże drogi rozpoznając, zachowuj, strzeż i wiernie nimi podążaj. Z Maryją, Królową naszą. Amen.